Amen.
Usiądźcie, kochani. Witam was bardzo serdecznie. To wielki zaszczyt dla mnie dzisiaj, że mogę stać na tym miejscu z kilku powodów. Jednym z nich jest to, że nie powiem nic odkrywczego, że dzisiaj jest 21 kwietnia. Wszyscy dobrze o tym wiemy. Ale gdy powiem 21 kwietnia 1985 rok, to dla mnie jest wyjątkowy dzień. To był taki czas, kiedy się nawróciłem, uwierzyłem w Boga i podjąłem decyzję, aby się ochrzcić. I właśnie dzisiaj jest rocznica tego dla mnie wydarzenia wielkiego. Mówię to tylko dlatego z tego miejsca, aby przy was Bogu oddać chwałę. Dziękującemu za te wszystkie lata. Że był ze mną i z moją rodziną. I jest nadal. Tematem mojej usługi dzisiaj jest, temat brzmi tak, narodziny Kościoła w Antiochii. Tak od kilku lat, a tak dokładniej od ponad 4 lat, tak dosyć wnikliwie studiuję Boże Słowo, szczególnie Dzieje Apostolskie, aby przypatrywać się, jak funkcjonował pierwszy Kościół wczesnoapostolski. Jak one powstawały, jak one radziły sobie z różnymi problemami, czym one się różniły od siebie i to, jaką podejmowały walkę, aby była między nimi jedność duchowa, pomimo pewnych różnic. A dzisiaj waszą uwagę chciałbym zwrócić na wyjątkowy Kościół. Przyjrzymy się pewnym okolicznościom, które przyczyniły się do narodzenia, do powstania właśnie społeczności w Antiochii. Zanim przejdziemy do kluczowego fragmentu z Dziejów Apostolskich, to pozwólcie, że przytoczę taką krótką informację historyczno-geograficzną właśnie o tym mieście, jakim była Antiochia. Antiochia to miasto, które leżało na skrzyżowaniu najważniejszych dróg handlowych. Tutaj przecinały się szlaki do Damaszku, Egiptu, Mezopotamii, Persji. To miasto powstało około 300 lat przed naszą erą nad rzeką Orontes. To miasto stało się bardzo szybko stolicą państwa Seleucydów. To było ogromne imperium, które rozciągało się od Azji Mniejszej aż po Indie. Jednak wewnętrzne konflikty skutecznie zmniejszały obszar tego państwa. I tak w 66 roku przed naszą erą miasto zostało zdobyte przez Rzymian pod dowództwem Pompejusza. Antiochia staje się więc stolicą rzymskiej prowincji Syrii. Jak to Rzymianie mieli w zwyczaju na tych swoich terenach, tak samo tutaj pokazali swój kunszt budowniczy. I tak w tym mieście powstaje amfiteatr, łaźnie, akwedukty. Powstaje również 5 mostów łączących brzegi Orontesu. A więc Antiochia staje się największą metropolią Syrii i trzecim co do wielkości miastem Cesarstwa Rzymskiego. Większymi od nich jest jedynie Rzym i Aleksandria. W tamtym czasie to miasto zamieszkuje ponad 500 tysięcy ludzi. Na owe czasy to jest ogromna liczba mieszkańców, z czego tylko 10% albo aż 10% stanowią Żydzi. W Antiochii mieszały się różne religie pogańskie. Sprawowano stare kulty syryjskie, obchodzono święto Mai, kult Adonisa i Izydy, a grecką boginię Tychę czczono jako boską opiekunkę miasta. A więc to miasto jest mieszanką różnych kultur, obyczajów, religii, narodów. Swoisty wielki tygiel. I teraz właśnie przyjrzymy się pewnym okolicznościom powstania społeczności Kościoła Jezusa Chrystusa właśnie w tym jakże ciekawym miejscu. A więc otwórzmy Dzieje Apostolskie, 11 rozdział i przeczytamy 8 wersetów od 19 do 26. Tylko 8 wersetów, A jak wiele informacji tutaj znajdziemy dotyczących właśnie okoliczności powstania tej społeczności. A więc czytam od 19 wersetu. Tymczasem ci, którzy zostali rozproszeni na skutek prześladowania, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii, nikomu nie głosząc słowa, tylko Żydom. Niektórzy zaś z nich byli Cypryjczykami i Cyrenejczykami. Ci, którzy przyszli do Antiochii, zwracali się również do Greków, głosząc dobrą nowinę o Panu Jezusie. I ręka Pańska była z nimi. Wielka też była liczba tych, którzy uwierzyli i nawrócili się do Pana. Wieść o nich dotarła także do uszu zboru w Jerozolimie. Wysłali więc do Antiochii Barnabę, który, gdy tam przybył i ujrzał łaskę Bożą, uradował się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem trwali przy Panu. Był to bowiem mąż dobry i pełen Ducha Świętego i wiary. Sporo też ludzi zostało pozyskanych dla Pana. Potem poszedł do Tarsu, aby odszukać Saula, a gdy go znalazł, przyprowadził go do Antiochii i tak się ich sprawy ułożyły, że przez cały rok przebywali razem w zborze i nauczali wielu ludzi. W Antiochii też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami. Do tego miejsca Słowo Boże na dzisiaj. Moi drodzy, mamy tutaj dosyć dokładną informację, co przyczyniło się, że w Antiochii powstaje Kościół. Dowiadujemy się, że pewni ludzie uciekli z Jerozolimy do Antiochii z powodu prześladowania, jakie wybuchło po zabiciu Szczepana. Właśnie rozpoczyna się nowy okres w historii Kościoła Jezusa Chrystusa. Wiemy, kim był Szczepan. Był jednym z siedmiu diakonów wyznaczony do usługiwania przy stołach, do pomocy przy wdowach. Ale wiemy również, gdy to zadanie wypełniał, on również głosił słowo, również czynił cuda. I tematem nie jest dzisiaj Szczepan, ale to tylko przeczytam kilka takich fragmentów czy wyrazów, które opisują tego człowieka. A więc Szczepan cieszył się zaufaniem, był pełen Ducha Świętego, wiary, mądrości, łaski i mocy. Czynił wielkie cuda i znaki wśród ludu. Takie wzmianki możemy znaleźć o tym człowieku. I zawsze znajdą się tacy, którym się to nie będzie podobać. I również faryzeusze, bardzo im się to nie podobało. Działalność Szczepana, znaleźli ludzi, którzy oskarżali, znaleźli świadków, którzy oskarżali Szczepana o pewne bluźnierstwa, których on nie wypowiedział. I wiemy, jak Szczepan, jaką przyjął postawę. To jest niezwykłe. Ten siódmy rozdział, gdzie opisana jest mowa Szczepana, słuchajcie, to jest jeden z najdłuższych fragmentów, gdzie jest opisana pewna mowa, można powiedzieć kazanie. Nawet kazanie Piotra nie jest tak obszernie opisane, jak właśnie ta przemowa Szczepana wobec tych, którzy go oskarżają. To jest niezwykłe, jaką on miał wiedzę, jak potrafił pokazać dzieje Izraela, mówić o Abrahamie, o Józefie, o Mojżeszu, o Dawidzie. On był świadomy tego, co go za chwilę będzie czekać, ale jednak w obliczu rychło nadchodzącej śmierci ten człowiek nie idzie na żaden kompromis i z odwagą obnaża serca tych, którzy go oskarżają. Taki kluczowy fragment jego wypowiedzi znajdziemy w 7 rozdziale, w 51 wersecie, gdzie możemy przeczytać takie słowa. Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy. Gdy to wypowiedział, ci wszyscy, tak powiem, wpadli w wściekłość. Wyprowadzają Szczepana poza mury miasta i tam on zostaje kamieniowany. Niezwykłe jest to, z jakimi słowami ten człowiek żegna się z tym światem, a czeka na przywitanie tam, dokąd zmierza. W 59 wersecie i w 67 rozdziału są takie jego słowa. Panie Jezu, przyjmij ducha mego. Panie, nie policz im grzechu tego. Umiera przebaczając. Niezwykłe, jak ten człowiek miał już ukształtowanego sobie, można powiedzieć, Jezusa Chrystusa. Charakter Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus, będąc na krzyżu, również wypowiada podobne słowa, które wypowiada sam tutaj Szczepan. To wiele mówi o jego charakterze. Umiera i zaczyna się teraz ten trudny okres w historii Kościoła. Ci, którzy dokonali tego, a tam między innymi był Saul, który się temu przyglądał, to był wtedy młody człowiek. On zgadzał się z tą egzekucją, zgadzał się z tą śmiercią. Zaczyna ludzi wierzących odnajdywać, wywlekać z domów, wsadzać do więzienia. Był w tym bardzo dobry i skuteczny. I ludzie tego pokroju myśleli, że to prześladowanie, to karanie tych ludzi w jakiś sposób ich uciszy, zamknie ich usta, że ta nowa niebezpieczna, może użyję słowa religia, chociaż to nie była religia, ten nowy nurt ludzi, którzy idą za Jezusem, być może będzie stłamszony w Jerozolimie i to się nie rozleje, bo jest to bardzo niebezpieczne, aby to się gdzieś rozlało. My chcemy ochronić Jerozolimę i innych przed tą nauką. Oni myśleli, że to będzie wystarczające i to będzie skuteczne, że w taki sposób działając ich uciszą. Ale jakże stało się coś całkowicie odmiennego. Na pewno tego się nie spodziewali, że ci, którzy opuszczą Jerozolimę, a opuścili Jerozolimę całe rodziny, i mężczyźni, i kobiety z dziećmi, opuszczają Jerozolimę i udają się w różnych kierunkach. W Jerozolimie zostają tylko sami apostołowie. To jest ciekawe, że oni zostają w Jerozolimie. A natomiast wiele osób opuszcza to miejsce i idą w różne strony świata, ale nie mają zamkniętych ust. Głoszą Słowo Boże, mówią o Jezusie Chrystusie. Tam jakby nie boją się, bo nie widzą tej ręki Saula i tych, którzy tam w Jerozolimie zaczęli ich prześladować. Tam to niebezpieczeństwo jeszcze do nich nie dociera. I właśnie w takim momencie rozpoczyna się historia Kościoła w Antiochii. Czytamy, że do tego miasta dotarli, że do Fenicji, na Cypr i do Antiochii dotarli właśnie ludzie z Jerozolimy. Do Fenicji, Fenicja to dzisiejszy Liban, tereny przy Morzu Śródziemnym. Cypr, wiemy gdzie jest Cypr, wyspa na Morzu Śródziemnym. I do Antiochii, na którą dzisiaj naszą uwagę chciałbym waszą zwrócić. Ale popatrzmy, oni nie bali się głosić w Antiochii Słowa Bożego. Ale tutaj Duch Święty dotyka pewnego ważnego zagadnienia. Ci, którzy dotarli do Antiochii, ci pierwsi, oni głosili Słowo Boże tylko samym Żydom. Możemy sobie zadać pytanie, dlaczego? Dlaczego? Dotarli aż tak daleko. Pokonali dystans około 900 kilometrów. W linii prostej to jest 700, ale ten szlak, który prowadził z Jerozolimy do Antiochii, ta, tak powiem, ścieżka lądowa, to około 900 kilometrów. Jeśli szli pieszo, to ten dystans pokonaliby chyba w miesiąc. I docierają do tego jakże pięknego, bogatego miasta, zróżnicowanego. Nie boją się głosić Ewangelii, głosić Bożego Słowa, ale głoszą tylko samym Żydom. Dlaczego? A co z pozostałymi, z tymi 90% tego miasta? To dobrze, że zwiastowali Żydom, którzy zapewne przyjmowali to słowo, uwierzyli i nawracali się. Ale możemy sobie zadać pytanie, co ich powstrzymywało? Co ich blokowało, że nie zwracali się do innych? Tylko do Żydów. Wiecie, to, gdzie się wychowujemy, to ma wielkie znaczenie. Ta ich mentalność, to traktowanie, patrzenie z wyższością na pogan, które im wpajano od dzieciństwa, od samego dzieciństwa, to my jesteśmy narodem izraelskim. My jesteśmy narodem wybranym. Wy jesteście poganami. Wy jesteście gojami. Goj, to tak ich wtedy nazywano. To był ktoś, kto nie był Żydem. To pochodził z narodu, który nie był żydowski. I my nie mamy z wami nic wspólnego. Nie spotykamy się z wami. Nie rozmawiamy z wami. Nie siadamy z wami przy jednym stole. Te uprzedzenia mocno były zakorzenione w ich sercu. I zapewne z tego powodu był problem. Mieli pewne uprzedzenia, czy mogą, czy powinni zwracać się właśnie do tych innych z tym słowem. Wiecie, wtedy Ewangelia nie była spisana. My dzisiaj korzystamy z tego błogosławieństwa wynikającego z tych kartek, ale może oni nie usłyszeli słów Jezusa Chrystusa, które są zapisane w Ewangelii Jana w 10 rozdziale, w 16 wersecie, a brzmią następująco. Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni. Również i te muszę przyprowadzić i głosu mojego słuchać będą i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. A może oni tylko myśleli, że ten pasterz jest dla owczarni jednej, dla owczarni narodu izraelskiego. A może gdy te słowa usłyszeli, może nie rozumieli tych słów, które Jezus wypowiada. Ale w wersecie 20 czytamy o innej grupie wierzących, którzy również docierają do Antiochii. 20 werset. Niektórzy zaś z nich byli Cypryjczykami i Cyrenejczykami. Ci, gdy przyszli do Antiochii, zwracali się również do Greków, głosząc dobrą nowinę o Panu Jezusie. Wiecie, przyznam się do wam do takiego mojego błędu, polegającego na tym, że tak w jakiś sposób niezbyt dokładnie, nie chcę powiedzieć, że lekceważąco, tak jakoś patrzyłem na fragmenty, które mówią o jakichś imionach, o jakichś miejscach pochodzenia, urodzenia. Jakoś wydawało mi się, no jest to fajna informacja, ale czy ona tak wiele wnosi? A teraz tak dostrzegam coraz bardziej, jak ona znacząco jest potrzebna. Jak ona wiele wnosi w zrozumienie tego zagadnienia. I tutaj Duch Święty dokładnie podaje lokalizację, skąd pochodzą ci inni, którzy również byli Żydami, którzy uciekli z Jerozolimy, gdzie oni się wcześniej wychowywali. Zwróćcie uwagę, że Biblia nam podaje dokładną lokalizację. To byli Cypryjczycy i Cyrenejczycy, czyli ci wierzący, którzy uciekli z Jerozolimy, wychowywali się na Cyprze, wychowywali się takie miasto Cyrena, to jest miasto w Libii, północne wybrzeże Afryki. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego Biblia o tym mówi? To znaczy, że oni się wychowywali również wśród pogan. Oni ich mieli na co dzień. Dorastali z nimi. To nie tak jak w Jerozolimie, gdzie tam większość była żydowska i jak gdyby można powiedzieć, nie mieli takiej styczności z poganami, jak oni wychowujący się w innym środowisku, w innym miejscu. I być może z tego powodu oni nie mieli tej bariery, tego muru, żeby zwrócić się do nieżydów, żeby głosić Ewangelię innym, żeby głosić Ewangelię Grekom. To nie było tak, że ci ludzie spotkali się w Antiochii, fajnie, że tutaj dotarliśmy. Wiecie co? To się podzielimy. Tu jest tyle ludzi. Żebyśmy się nie dublowali, to my pójdziemy, będziemy głosić Żydom, a wy idźcie i głoście tym innym. Nie, to tak nie było. To wynikało z ich mentalności, z ich myślenia. To był jeden z głównych problemów rodzącego się Kościoła Jezusa Chrystusa w pierwszym wieku. To zrozumienie, że Bóg nie ma względu na osobę, że traktuje wszystkich jednakowo. Jak długo apostoł Paweł musiał z tym walczyć, musiał pisać. Nie ma Żyda, nie ma Greka. Nam się wydaje, że to jest takie naturalne, takie proste, takie oczywiste, takie natychmiastowe. Przecież oni uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Przecież byli napełnieni Duchem Świętym. A dlaczego prezentują takie różne postawy? Takie różne zrozumienia, takie różne podejścia do drugiego człowieka. A decyduje o tym właśnie to, gdzie się wychowywali, co im wpajano od dzieciństwa, co mówiono na temat tych drugich osób. Uprzedzenia. Jakże jest to tutaj mocno uwypuklone i pokazane. Właśnie tym drugim było łatwiej. Nie czuli tej blokady, aby zwracać się do innych, do tych, którzy nie byli Żydami. I Biblia mówi, głosili dobrą nowinę. Nie mieli tej wewnętrznej blokady. Nie mieli żadnych obaw, aby głosić dobrą nowinę i tym Grekom mówili o Jezusie, opowiadali dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. I zobaczmy, co Duch Święty mówi nam o atmosferze tego Kościoła w tym pierwszym okresie. 21 werset mamy taką informację, jakże piękną, ujmującą. I ręka Pańska była z nimi. Wielka też była liczba tych, którzy uwierzyli i nawrócili się do Pana. Ręka Pańska była z nimi. Czego możemy chcieć więcej? Że Bóg się do tego przyznaje. Że towarzyszyło im Boże błogosławieństwo, Boża przychylność, Boże prowadzenie. Efektem tej Bożej ręki, która współpracowała właśnie z tymi, którzy przyszli do Antiochii, było to, że wiele ludzi to przyjmowało. Wielu ludzi, Biblia mówi, uwierzyło i nawróciło się do Pana. Tutaj w tym fragmencie Bożego Słowa wiele razy będzie występował spójnik i. I w tym fragmencie tutaj również występuje. Uwierzyli i nawrócili się do Pana. Możemy zadać pytanie, przecież wystarczyłoby, żeby tam było słowo uwierzyli. Uwierzyli. Mamy wiele fragmentów w Bożym Słowie, które by w jakiś sposób nas upewniały w tym, że mamy rację. Wystarczy uwierzyć. To uwierzy. Ale jednak tutaj i nawrócili się. I nawróciło się do Pana. Te dwa elementy muszą razem współistnieć. Jeśli uwierzysz w Jezusa Chrystusa, to będzie to widoczne w twoim życiu. Musisz zmienić tor, po którym idziesz. Kierunek o 180 stopni. Jeśli tego nie ma, to nie było prawdziwego nawrócenia. To nie nastąpiło to uwierzenie. Gdybyśmy dzisiaj mieli więcej czasu i każdy z nas mógłby złożyć świadectwo, jak to było w jego przypadku, zapewne wielokrotnie powtarzałaby się taka myśl. Gdy uwierzyłem, wszystko się zmieniło w moim życiu. I ta zmiana była widoczna. Inni w pracy, w szkole, sąsiedzi zauważyli moją zmianę i się dziwili. Z tym Tadziem to my już tam nie możemy pójść. Ta Helenka, my już tam nie możemy plotkować. Co się z nią stało? Całkowicie inny człowiek. Wygląda tak samo, ale musi nastąpić ta zmiana. To jest jak gdyby takie potwierdzenie, że faktycznie uwierzyłeś. To idzie w parze. I tutaj to w tym fragmencie Bożego Słowa mamy pokazane. Tak było wtedy i tak musi być dzisiaj. Jeśli dzisiaj jest tylko twierdzenie, że uwierzyłem, przyjąłem Jezusa Chrystusa do serca, a tego nie widać w twoim życiu, to jest to wielce zastanawiające, czy nastąpiło nawrócenie w twoim życiu i prawdziwe uwierzenie. Tutaj mamy, że te elementy są spójne, nierozłączne. Jeśli przyjmujesz Jezusa Chrystusa, to będzie to widać w twoim życiu i to inni to zauważą. Więc słuchajcie, to, co jest też takie dla mnie ujmujące w tym fragmencie, to to, że do Antiochii przybywają zwykli wierzący. Zwykli ludzie. Co mam na myśli, mówiąc zwykli wierzący, zwykli ludzie? Zwróćmy uwagę, że tutaj nie przychodzi żaden apostoł z nimi. Żaden filar z Jerozolimy. To jest taka działalność oddolna. Ludzie uciekają z Jerozolimy, przychodzą do nowego miejsca, głoszą Boże Słowo i coś się dzieje. Ręka Pańska była z nimi. Bóg się do nich przyznaje. Ja nawet nie wiem, czy w Jerozolimie wiedzą, że coś takiego ma miejsce w tym momencie. Po pewnym czasie się o tym dowiedzą, ale w tym momencie nawet nie mają świadomości, że taki potężny ruch, taki nurt dzieje się gdzieś 900 kilometrów dalej. Że Bóg się do tego przyznaje. Ręka Pańska była z nimi. To jest niezwykłe, słuchajcie. To byli zwykli ludzie, tacy jak ja i wy, i my. Jesteśmy do tego przeznaczeni, aby głosić Boże Słowo każdemu. I ponieważ dzieją się niezwykłe rzeczy w Antiochii, wieść, czytamy, że ta wieść do kogoś dociera. 22 werset brzmi tak. Wieść o nich dotarła także do uszu zboru w Jerozolimie. No, ciekawe stwierdzenie. Dotarła do uszu zboru w Jerozolimie. Wiecie, do Jerozolimy docierały różne wieści, różne informacje. Coś dzieje się tam, coś tutaj się dzieje. I oni potem podejmowali decyzję. Poślijmy tam kogoś. Niech zobaczy. Niech zweryfikuje. To nie była taka wizytacja, ale taki, no, żebyśmy mieli informację, że tak powiem, ze sprawdzonego źródła, czy jak tam się sprawy mają. Wiemy przecież parę kartek wcześniej jest sytuacja, kiedy inny z siedmiu diakonów, Filip, udaje się do Samarii i tam również głosi Boże Słowo. I tam ludzie przyjmują tą nową Ewangelię, nawracają się. Gdy ta wieść dotarła do Jerozolimy, oni tam wysłali Piotra i Jana. Kim był Piotr? Kim był Jan? To byli apostołowie. To były filary Kościoła w Jerozolimie, tak moglibyśmy powiedzieć. Ci, którzy byli świadkami, którzy chodzili z Jezusem Chrystusem, którzy mają najlepszą wiedzę, jak ma funkcjonować Kościół, i to oni głosili. To była ta pierwsza nauka apostolska. To była nauka, która z ich ust się wydobywała, którą oni wygłaszali. Oni tam zostali posłani. I wiemy, co tam się wydarzyło. Przyszli, kładli ręce na tych, którzy uwierzyli, i tam ci ludzie w Samarii zostali napełnieni Duchem Świętym. I tak samo tutaj, słuchajcie, gdy ta wieść dociera do Antiochii, oni posyłają. Ale kogo posyłają? Nie posyłają żadnego apostoła. Piotr tam później pójdzie i wcale chyba tej wizyty za bardzo nie będzie, chciał pamiętać. Pojawi się w Antiochii. Ale w tym momencie wysyłają tam innego człowieka, Barnabę, aby on tam się udał. Przyjrzyjmy się temu człowiekowi tak tylko na chwilkę, kto to był ten właśnie Barnaba, którego tam oni wysyłają. Barnaba posłusznie wypełnia to zadanie i tam się udaje. Kilka informacji o tym niezwykłym człowieku. Dzieje apostolskie, 4 rozdział, 36 werset i 37. I tak Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, co się wykłada syn pocieszenia, Lewita, rodem z Cypru, to będzie dzisiaj dla mnie ważne, sprzedał rolę, którą posiadał, przyniósł pieniądze i złożył u stóp apostołów. Taka informacja o tym człowieku. Wiemy, że na imię miał Józef. Ja też mam na imię Józef. Fajne imię. Ale jednak uczniowie zmieniają mu jego imię na syn pocieszenia. Ja nie wiem, czy moja żona by chciała moje imię zmienić na mąż pocieszenia. Może raczej na mąż wytykania. Nie wiem. W każdym bądź razie ci uczniowie nie mieli żadnych wątpliwości. Jak mogą nazwać tego człowieka? Zapewne musiał prezentować pewne postawy. Życzliwość, dobroć. Był pełny zaufania. Był pocieszycielem. To był ktoś, kto zapewne zachęcał. zachęcał innych do działania, do współdziałania. Widzimy, że on nie waha się oddać swojej ziemi. Nie wiemy, czy to była ziemia na Cyprze, czy kiedy się przeprowadził do Jerozolimy. Nie wiemy tego dokładnie. Ale nie wahał się jej oddać. Wszystkie pieniądze oddaje, aby one zostały rozdysponowane tym, którzy są bardziej potrzebujący. To jest niezwykłe, jak pierwszy kościół apostolski, jaką prowadził działalność społeczną. Niesamowite. Oddaje wszystko i w ten sposób okazuje Bogu zaufanie. Oddaje się do Jego dyspozycji. I prawdziwy charakter tego człowieka możemy zobaczyć parę kartek dalej, kiedy to nawrócony Saul przybywa do Jerozolimy. To ten sam, który tak tępił, który się cieszył, który się być może radował, gdy kamienie uderzały w Szczepana. W 9 rozdziale, w 26 wersecie czytamy tak. A gdy przybył do Jerozolimy, mowa o Saulu, przybył do Jerozolimy, starał się przyłączyć do uczniów, ale wszyscy się go bali. Apostołowie się go bali, nie wierząc, że jest uczniem. Lecz Barnaba zabrał go, zaprowadził do apostołów i powiedział im, jak w drodze ujrzał Pana i że do niego mówił i jak w Damaszku nauczał śmiało w imieniu Jezusa. I przestawał z nimi, poruszając się swobodnie w Jerozolimie i występując śmiało w imieniu Pana. Widzimy, jaki charakter miał Barnaba. Przychodzi Saul. Chce się przyłączyć do uczniów w Jerozolimie. Ale wszyscy, oprócz jednej osoby, nie wierzą mu. Dlaczego mu nie wierzą? Przecież nie tak dawno prawie wszyscy uciekli z Jerozolimy z powodu tego człowieka i innych tego pokroju, którzy tak zawzięcie z nienawiścią nastąpili, gnębili. Tylko my, apostołowie, zostaliśmy w Jerozolimie i teraz ten człowiek przychodzi chyba odkryć, gdzie się spotykamy, gdzie spędzamy czas, gdzie się modlimy. My mu nie wierzymy. To na pewno jest podstęp. Zobaczcie, jakie oni mają uprzedzenia do Niego, tak? Wszyscy apostołowie, uczniowie. Dlaczego? No bo wcześniej taki On był. To było dla nich nieprawdopodobne, że On tak szybko mógł się zmienić i teraz chce być razem z nimi. Nie chcieli tego przyjąć. Nie, my z tym człowiekiem nie chcemy mieć nic wspólnego. Na pewno to jest jakiś podstęp. Jedynie Barnaba zauważył w tym człowieku przemianę. On widział coś więcej. Nie wytykał. Nie przypominał jego przyszłości. Wziął z nim, porozmawiał. I na pewno Paweł mu powiedział, jakie były okoliczności spotkania się jego z Jezusem Chrystusem. Jak się nawraca. Co usłyszał od samego Jezusa. Barnaba w to uwierzył. Zaufał mu. I czytaliśmy, że Barnaba przyprowadza. Nie wiem, czy ciągnął Saula za rękę, ale przyprowadza go do apostołów i wygłasza rekomendację. Słuchajcie, to ja będę do was mówił. Ten człowiek jest powołany przez samego Boga i mówi, co usłyszał w Damaszku. Jak Bóg go dotknął. I wiecie co? Przed chwilą apostołowie nie chcieli w ogóle mieć kontaktu z tym Saulem, ale po słowach Barnaby przygarniają go do siebie. Zmienili, uwierzyli Barnabie. Znali tego człowieka, że jest synem pocieszenia. To oni go tak nazwali. Józef, tak się wcześniej nazywał, on nie zmienił z tego imienia. To uczniowie zmienili to imię. Mieli ku temu powody, a teraz się przekonują, jaką mieli rację, że tak go oni tutaj nazwali. A więc już w tym momencie, przez krótki czas, Saul będzie razem z uczniami chodził po Jerozolimie i głosił Słowo Boże. Ja do tego wątku jeszcze za chwilkę wrócę, to się później wydarzy. A więc zwróćmy uwagę, Biblia nam mówi, że Barnaba był Lewitą. A więc pochodził z plemienia Lewiego, czyli to plemię było było odpowiedzialne za pracę, usługiwanie przy świątyni pańskiej. Ale również jest informacja, że urodził się na Cyprze. Tam zapewne była jakaś diaspora żydowska, ale wychowywał się również wśród pogan. I zapewne też miał jakiś wpływ na relacje, które na tej wyspie były pomiędzy tymi zwaśnionymi narodami. A przecież do Antiochii dotarli Cypryjczycy, a on pochodzi z Cypru. Więc może będzie miał okazję spotkać się ze swoimi wyspiarzami w mieście Antiochia. Udaje się do tego miasta, wypełnia to Boże powołanie, to Boże zadanie i zwróćcie uwagę, co się dzieje, gdy on tam przybył. Na pewno też potrzebował dużo czasu, aby tam dotrzeć. W 23 wersecie czytamy, który, gdy tam przybył i ujrzał łaskę Bożą, uradował się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem trwali przy Panu. Zwróćcie uwagę, jaka niesamowita reakcja tego człowieka. Gdy tylko tam przybył, co ujrzał? To są takie trzy elementy w tym wersecie. Po pierwsze, ujrzał łaskę Bożą. Po drugie, uradował się. A po trzecie, zachęcał wszystkich, aby całym sercem trwali przy Panu. Barnaba nie potrzebował zbyt wiele czasu, aby rozpoznać, że to, co tam się dzieje, to jest wielkie dzieło Boże. Zobaczył, jak łaska Boża rozlewa się po ulicach Antiochii. Wśród Żydów i wśród pogan. Od razu zauważył i nie miał żadnych wątpliwości, że Bóg również działa wśród pogan. Że to słowo dociera również do pogan. Nie miał z tym żadnego problemu, żeby to przyjąć. Że również dla nich jest oferta. Również dla nich jest zbawienie. I rezultatem tego zrozumienia jest to, że Biblia mówi, on się uradował, gdy to zobaczył. Rozweseliło się jego serce. Taką zdolność do radości z sukcesu innych, można powiedzieć, tylko mają ci, którym we wnętrzu ukształtowany jest Boży charakter. Przecież tu nie było żadnego z apostołów. To zwykli ludzie głosili Ewangelię i takie dzieła się tutaj dzieją. On nie zazdrości, on nie ma z tym żadnego problemu. Powstaje Kościół bez udziału apostołów. Był to człowiek obdarzony z Bożą mądrością, rozeznaniem i budzącym zaufanie. Ci ludzie w Antiochii nie potraktowali go jakiegoś intruza, który przyjechał do nich z Jerozolimy, że chce coś wybadać, zbadać, a może skrytykować, powiedzieć nie, tak to nie powinno funkcjonować. Nie. Od razu widzieli w nim człowieka, który chce im pomóc. Był godzien zaufania. I co on mówi, co ten Barnaba robi dalej? Zachęca, a więc zaczęli go słuchać. Zaczęli go słuchać. Masz coś ważnego do powiedzenia dla nas. On ich zachęcał, aby całym sercem trwali przy Panu. Bo tylko wtedy, gdy jesteśmy blisko Niego, gdy trwamy z Jezusem Chrystusem, to nawet gdy będziemy przechodzili przez trudne sytuacje, a również te trudne sytuacje dotrą do zborów Antiochii, to tylko trwając przy Nim jesteśmy zwycięsko pokonać ten bieg, pokonać ten dystans. Dlatego te pierwsze słowa, jakie On wypowiada do nich, zachęcał, aby w tym cały czas trwali i się umacniali. Ale ten werset kolejny, 24, jest wyjątkowy, ponieważ zaczyna się od słów, był to bowiem. Co to znaczy był to bowiem? A więc to, co jest wcześniej opisane, było na wskutek tego, kim był ten człowiek. Działo się tam tak, ponieważ Barnaba był takim człowiekiem. Widzimy tutaj ten ciąg, te konsekwencje? Był to bowiem. Dlatego, że był takim człowiekiem, popatrz wyżej, też działy się takie rzeczy, że ludzie go słuchali. Ponieważ, i przeczytajmy znów ten spójnik i, który tutaj występuje w opisie Barnaby. Czytamy w wersecie 24, był to bowiem mąż dobry i pełen Ducha Świętego i wiary. Takie trzy pojęcia, trzy oceny. Jest to wspaniały wskaźnik, miernik, gdybyśmy chcieli powiedzieć i wskazać, jaki masz poziom dojrzałości duchowej. Patrz ten werset. Ktoś powie, mąż dobry? To chyba jakiś błąd jest. Przecież w Ewangelii Łukasza, w Mateusza mamy fragmenty, nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. A tutaj mamy informację, że Duch Święty tak opisuje tego człowieka. Dobry, pełen Ducha Świętego i wiary. Jak bardzo dobrze się stało, że ten dobry, pełen Ducha Świętego i wiary człowiek został wysłany do Antiochii. To słowo, które tu jest użyte, opisując to pojęcie mąż dobry, w grece jest to agatos. To oznacza dobry, wartościowy, nienaganny. Właśnie ten człowiek, Biblia go nazywa mąż dobry, czyli prawy przed Bogiem, ma czułe, wrażliwe serce, budzi zaufanie, pociesza, ale to, co chyba tutaj chodzi w tym fragmencie, ja tak uważam, manifestują się tutaj dary i owoce Ducha Świętego w jego życiu. A jednym z owoców Ducha Świętego jest co? Dobroć. Dobroć. Ale również jest pełen Ducha Świętego, a więc działa pod jego namaszczeniem. Był ogarnięty Duchem Świętym. Był jemu posłuszny, wrażliwy na jego głos. Poddawał się jego prowadzeniu. Również Biblia mówi, że był człowiekiem pełnym wiary. Wierzył, że Bóg jest z nim i będzie z nim zawsze. Zawierzył mu wtedy, gdy oddawał wszystkie pieniądze, że nie pozwoli mu umrzeć. Wierzył, że gdziekolwiek się uda, Bóg będzie z nim. I tak się dzieje. Gdzie udaje się Barnaba, tam zostawia Boży, Boży ślad. I czytamy, ponieważ był takim człowiekiem, to dodatkowo jeszcze sporo też ludzi zostało pozyskanych dla Pana. Ludzie zostali pozyskiwani przed przyjściem Barnaby do Antiochii. Ale ten proces się nie zakończył. Gdy Barnaba dociera do Antiochii, ten proces jeszcze trwa, jeszcze się rozwija. Może jeszcze bardziej jest dynamiczny niż było wcześniej. I wszystko tutaj mamy opisane w tych niewielu fragmentach w Dziejach Apostolskich. Jakże jest to radosny, taki optymistyczny fragment Bożego Słowa, jak Bóg współdziała z człowiekiem. Co to znaczy, że ręka Pańska jest w jakimś miejscu? Widzimy rezultaty, widzimy efekty i też jaką ważną rolę odgrywają zwykli ludzie. Wiecie, Kościół się rozwija w Antiochii. Wszystko dzieje się dobrze, można powiedzieć. Ale jednak Barnaba odczuwa pewną potrzebę, aby ktoś mu pomógł w tej pracy. Ponieważ tych ludzi jest coraz więcej. I przypomina sobie o kimś, kto gdzieś tam przebywa w Tarsie od jakiegoś czasu. Niektórzy twierdzą, że to było kilka lat. Może zapomniany, może opuszczony Saul. I w 25, w 26 wersecie czytamy, co ten Barnaba jeszcze dodatkowo robi w tej Antiochii w tym momencie początkowym. Potem poszedł do Tarsu, aby odszukać Saula. a gdy go znalazł, przyprowadził go do Antiochii. Zobaczcie, odczuwał potrzebę znalezienia kogoś, odszukania kogoś. Można zadać pytanie, no po co? Po co? Przypomniał sobie o Pawle, że gdzieś tam przebywa. Postanowił go odszukać. Podszedł do niego. Poszedł do niego. I teraz, moi drodzy, w jaki sposób Saul się znalazł w Tarsie? Powiedziałem na początku, że gdy uczniowie go przygarnęli, gdy powiedzieli do Barnaby, dobra, wierzymy ci, to jest nasz człowiek, to jest uczeń. Myśmy jeszcze przed chwilą myśleli, że to będzie nasz wróg. Przyszedł tutaj wyszpiegować, ale to jest nasz uczeń. Chodził z nami przez pewien czas. Ale gdy tak śmiało Paweł w Jerozolimie głosił, to się znów komuś nie podobało. Przecież Saul jeszcze jakiś czas temu był po naszej stronie. On tępił. To był nasz wzór, bo trzeba tych nowych tutaj stłamsić. Był tak w tym skuteczny. I co, on teraz przeszedł na drugą stronę? Gdy apostołowie, uczniowie odkryli, gdy dowiedzieli się, że Żydzi knują spisek na życie Saula, to bardzo szybko, pośpiesznie uczniowie, tak powiem, proszą, aby Saul uciekł z Jerozolimy. I on udaje się do Tarsu. I tam, w tym Tarsie teraz przebywa. Biblia nie daje nam zbyt wiele informacji mówiących, co tam się w tym Tarsie dzieje z tym. Tam parę może jest informacji w liście Pawła do Koryntian, ale nie wiemy, czy w Tarsie powstał jakiś kościół, jakiś zbór, jakaś społeczność, żeby w tym momencie Paweł coś tam założył. Raczej nie. I teraz, słuchajcie, Barnaba uznał za ważne, aby poszukać w tym mieście Pawła. Tutaj jest taki zwrot, a gdy go znalazł, słuchajcie, to nie było łatwe. Tutaj jest taki czasownik, ci, którzy tam wiedzą coś więcej z Greki, to wiedzą, że tutaj było potrzeba dużo czasu, żeby coś znaleźć. Coś zostało zgubione, ale to od razu go nie znajdziemy. Barnaba nie znał adresu, gdzie mieszka, gdzie przebywa w tym momencie Saul. Ale go znalazł i co? Biblia mówi, i przyprowadził go do Antiochii. Już raz go przyprowadzał, prawda, do uczniów, do apostołów, a teraz przyprowadza, zabiera go ze sobą. Zabiera go w podróż ponad 200 kilometrów, aby z tego Tarsu przyprowadzić go do Antiochii. Miał takie wewnętrzne pragnienie, aby ten człowiek mu towarzyszył, aby z nim współpracował. Wiecie, ja nie wiem, czy Barnaba miał taką wiedzę, że wcześniej zostało wypowiedziane proroctwo dotyczące Saula. W Dziejach Apostolskich w 9 rozdziale, w 15 wersecie, możemy znaleźć taką informację, co usłyszał Ananiasz. Wiemy, to wszystko się dzieje, tak można powiedzieć, po nawróceniu Saula. I w 15 wersecie takie są słowa, które są skierowane do Ananiasza. Lecz Pan rzekł do niego, idź. Albowiem mąż, czyli Saul, ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela. Takie miał zadanie na samym początku sam Saul. To jest Boże powołanie dla tego człowieka. Miał zanieść imię Boże wśród pogan, wśród królów, wśród synów Izraela. Ale skupmy się na tym stwierdzeniu, miał je zanieść do pogan. Ja nie wiem, czy gdy Barnaba rozmawiał kilka lat wcześniej z Saulem, czy Saul mu o tym powiedział. A jeśli nie, zapewne Barnaba miał to wewnętrzne ponagnienie od Ducha Świętego, żeby właśnie odszukać tego człowieka, co do którego te słowa zostały wypowiedziane, że on będzie miał takie zadanie. A ta Antiochia to takie wspaniałe miejsce, aby rozpocząć wypełnianie Bożego słowa dla twojego życia. I Saul nie dyskutuje, przychodzi do Antiochii i tam on wypełnia swoje zadanie. Otrzymał zadanie i teraz jest ten czas, nadszedł ten czas, aby Saul wypełniał to, co Bóg wyznaczył dla niego. Barnaba wiedział, że obecność Saula będzie bardzo korzystna dla tej nowej społeczności, ale również wiedział, że to będzie coś ważnego dla samego Saula. Biblia mówi nam, że kończąc tutaj ten 26 werset, i tak się ich sprawy ułożyły, że przez cały rok przebywali razem w zborze i nauczali wielu ludzi. W Antiochii też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami. A więc widzimy, że razem przebywają, razem współpracują. Na pewno prezentują różne charaktery, różne osobowości. Nie wiemy, jak ta relacja tutaj między nimi, tak powiem, wyglądała, ale wiemy to, że razem współpracują i są nauczycielami, uczą tych nowych ludzi, tworzą nowy kościół. I to, słuchajcie, są początki powstania tego kościoła. Ten kościół w Antiochii z roku na rok będzie miał większą rangę, większe znaczenie. Ten kościół, który tutaj się właśnie na naszych oczach tworzy. I też ta sekwencja kończy się stwierdzeniem, że po raz pierwszy ludzi wierzących w Antiochii nazwano chrześcijanami. Albo inne tłumaczenie, chrystianami, chrystusowcami. To są nic innego jak zwolennicy, naśladowcy Chrystusa. Więc ci ludzie musieli w sposób szczególny czymś się wyróżniać, że tak zostali nazwani. Oni tak siebie nie nazwali. Tak samo jak Józef nie nazwał siebie samego Barnabą, tylko inni go tak nazwali. Tak samo wierzący w Antiochii sami siebie nie nazwali chrześcijanami czy chrystusowcami. Tak zostali nazwani przez innych, którzy ich obserwowali. A więc chrześcijanie, chrystianie, chrystusowcy to termin, którym ich wcale nie podziwiano. Tak naprawdę ten termin chrześcijanin, chrystianin czy chrystusowiec w taki sposób z nich szydzono, wyśmiewano. To słowo to było przezwisko. Jakże przez wieki zmieniło się znaczenie tego pojęcia, tego słowa. Całkowicie zostało przeobrażone. Ale pierwotnie to było przezwisko. Ale oni byli z tego dumni, że tak ich przezywają. Chrystusowiec? Czego chce więcej? A więc w takich oto okolicznościach powstaje zbór w Antiochii, który będzie odgrywał bardzo, bardzo ważną rolę w historii Jezusa Chrystusa. Jest to dla mnie bardzo bogata, ciekawa lekcja, pokazująca przede wszystkim charakter, postawę ludzi, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, ich motywację, ich działanie, ich potrzebę współpracy. To jest niezwykła historia, biorąc pod uwagę, jaka była wtedy mentalność. Wiecie, o charakterze tej społeczności, jak oni bardzo różnili się ze zborem w Jerozolimie, słuchajcie. To były dwa różne kościoły, można by było powiedzieć. Różne zachowania. Ale jednak oni dążyli do jedności ducha, pomimo tych różnic. Nie będę już tego dzisiaj czytał, może kiedyś będzie na to okazja, ale za jakiś czas będzie wielki głód. Przyjdzie prorok Agabus, który to ogłosi i to proroctwo się spełni. A ponieważ Antiochia to jest taki bardziej teren zielony, tam jest więcej żyznej gleby i ten głód tak mocno nie dokuczył tej społeczności. A gdy oni się dowiedzą, że tam w Jerozolimie cierpią niedostatek i głód, to nikt ich do tego nie zmusza. Sami oddolnie podejmują decyzję, to my im pomóżmy. Zbierzmy jakieś datki, jakieś fundusze i pomóżmy tym potrzebującym w Jerozolimie. To pokazuje, jaki był charakter tej oto społeczności. Wiecie, i tak podsumowując tą dzisiejszą moją usługę, chciałbym jeszcze na koniec zwrócić waszą uwagę na takie cztery grupy ludzi. Tych grup tu jest więcej. Ale ja tak chciałem wyróżnić cztery grupy ludzi, które dostrzegam w tych postawach, w tych ośmiu wersetach, które dzisiaj czytaliśmy. Po pierwsze, pierwszą grupą stanowią dla mnie dzisiaj Cypryjczycy i Cyrenejczycy. Pierwsza grupa. Ta pierwsza grupa przedstawia ludzi, to są zwykli wierzący, mężczyźni i kobiety, którzy głoszą Słowo Boże. Nie oglądają się na innych. Być może ci inni lepiej by to zrobili, ale sami gorliwie to wykonują. Czy zaliczasz się do tej grupy? Następną grupą, którą dostrzegam w tym fragmencie, to mieszkańcy Antiochii. To są ludzie, którzy potrzebują usłyszeć o Jezusie Chrystusie. Aby mogli w Niego uwierzyć i nawrócić się. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, jeśli zaliczasz się do tej grupy, to jeszcze jest czas. Jeszcze to możesz zrobić. Jeszcze nie jest za późno, aby uwierzyć w Jezusa Chrystusa, przyjąć Go jako swojego Zbawiciela i zmienić swoje życie. Widzę również kolejną grupę, której przedstawicielem jest Barnaba. Jak potrzebujemy takich ludzi, którzy są pełni zaufania, synów pocieszenia, życzliwych, pomagających, pełnych dobroci, wspierających, a nie wytykających. Ludzi, którzy nigdy z ciebie nie zrezygnują. Zachęcają do współpracy, do działania. Może jesteś w tym gronie. Ale widzę również czwartą grupę, której przedstawicielem jest Saul. Ten Saul, który przebywa w Tarsie. Może zapomniany? Może opuszczony? Może kiedyś po nawróceniu usłyszałeś słowa Boże mówiące o twoim powołaniu, ale dzisiaj ci się wydaje, że to chyba nie były słowa do mnie. Jakże dalekie są od tego, co dzisiaj robię, co czynię. Nie dostrzegam możliwości realizacji tych słów, które kiedyś ktoś do mnie skierował, a wtedy interpretowałem je jako Boże powołanie dla mnie. Dzisiaj jakby jest to zagubione. Może ty dzisiaj się takim czujesz. Potrzebujesz innego, potrzebujesz Barnaby. Jeśli identyfikujesz się dzisiaj z jedną z tych czterech grup, to jestem ci bardzo wdzięczny za twoją szczerość. Ale musisz coś zrobić. Musisz podjąć decyzję. Musisz podjąć wezwanie. Podjąć działanie. Tego tobie życzę. Dziękuję. Amen.